Dzień dobry. Nie tak dawno temu sporo miejsca w naszych rozważaniach poświęciliśmy roli zapachów w świecie zwierząt. Pominęliśmy jednak celowo ludzi, bo i dla nas zapachy mają ogromne znaczenie. Nie tylko na ich podstawie możemy określić, czy ktoś miał rano awarię wody w domu, albo czy ma gruby portfel, skoro stać go na takie perfumy. Według wielu osób zapachy mogą leczyć, a leśnicy wykorzystują je w jeszcze inny, ciekawy sposób. Sprawdźmy więc, jak ważne są zapachy w naszym codziennym życiu. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na kolejny odcinek programu W Drewniakach przez naukę. Zacznijmy od kilku rzeczy, być może dla niektórych nieco banalnych. Przede wszystkim pachnie wszystko. Wszystko, co pochodzi od zwierząt i ludzi, w tym każdy produkt przez człowieka wytworzony. Jednak zdecydowanej większości tych zapachów nie czujemy, bo nasze receptory nie są tak czułe jak na przykład psów używanych na przejściach granicznych. Z drugiej strony nie mamy aż tak źle, bo na przykład walenie zostały przez naturę kompletnie pozbawione węchu. Gdzie więc wypada nasz gatunek? Tak mniej więcej po środku skali. Jesteśmy też idealnym przykładem na to, że nawet w ramach tego samego gatunku mogą występować zdecydowane różnice, jeśli chodzi o wrażliwość na zapachy. Niektóre osoby, szczególnie w tej kwestii obdarowane przez naturę, są chętnie zatrudniane przez firmy produkujące perfumy. Z kolei inne osoby często nie są w stanie wyczuć bardzo mocnych nawet zapachów. Dla nich też znajdzie się praca, w której można to wykorzystać, ale ona jest zdecydowanie mniej prestiżowa. Jednak żadna istota na Ziemi nie nauczyła się tak szeroko korzystać z wszędzie obecnych zapachów. To znaczy, musimy zwierzętom oddać, że dzięki zapachom wiedzą, że niedaleko jest potencjalna partnerka, albo że właśnie zaczyna się terytorium konkurencyjnego samca. Jednak my jesteśmy w tym o wiele lepsi. Po przykłady udajmy się do lasu. Kiedy kornik znajdzie pożywienie, to właśnie zostawiając zapachową substancję, informuje o wyżerce swoich kompanów. Dla niektórych jest to być może nowość, ale nie dla leśników. Oni wiedzą to już od dawna i za pomocą tejże substancji zwabiają korniki w specjalne pułapki. Po co? Żeby ratować drzewa przed inwazją. Z jakim skutkiem? Znakomitym. Innym przykładem używania zwierzęcych zapachów przez ludzi w celu ułatwienia sobie życia jest... Okej, nie wiem czy nadal jest, w każdym razie jeszcze dość niedawno temu było smarowanie drzew lisim tłuszczem. Czemu? Jaki zwierz boi się lisa? No wiadomo, że zając. Jednak zając nie boi się już drzewa i śmiało obgryza jego korę, kiedy zimą nie ma nic fajniejszego do zjedzenia. Właśnie żeby zapobiec temu obgryzaniu, rolnicy zwykli smarować pnie lisim tłuszczem. Zające wyczuwały niewesoło kojarzącą się z zagrożeniem życia woń i omijały takie drzewa. Podobną rolę odgrywało zresztą interpretowanie zapachów w życiu naszych przodków. Węch pomagał przeżyć. Jednak w miarę rozwoju cywilizacji wąchanie zaczęło stawać się, tak jest, przyjemnością. Owszem, w ten sposób przechodzimy do pierwszych perfum. Dzięki liczącym sobie jakieś 4000 lat rysunkom, z całą pewnością wiemy, że perfumy były popularne już w starożytnym Egipcie. Z czego je robiono? Nie były to buteleczki z tym takim... taką... z psikaczem takim, a olejki i maści wytwarzane z piżma, kamfory i drzewa sandałowego. Nie były one jednak używane tylko po to, żeby ładnie pachnieć w sobotę wieczorem, nie, nie. Zapachy miały podobne znaczenie w obrzędach religijnych, co na przykład muzyka. Wierzono, że paląc odpowiednie wonne rośliny, można przepędzić złe duchy, ale też, że modlitwa szybciej trafi do bogów, jeśli jest transportowana razem z dymem powstałym z takiego palenia. Mało tego, właśnie z uwagi na jego zapachowe właściwości w Indiach wznoszono całe świątynie z drzewa sandałowego, a w Babilonii pachnących olejków dodawano do materiałów budowlanych, co jest generalnie świetnym pomysłem i jeśli słuchają mnie teraz jacyś deweloperzy, to polecam wzięcie pod uwagę produkcji pachnących domów. Przez długie wieki prym w produkcji perfum wiedli Arabowie i Persowie, jednak w średniowieczu stolicą tego biznesu stała się Francja. To się zresztą do dziś nie zmieniło, ale pierwszym ośrodkiem dla fanów pięknych zapachów była Prowansja. Dość prostego powodu. Klimat sprawiał, że rosło tam mnóstwo róż, fiołków, lawendy i jaśminu. Bazy do esencji było więc sporo. A jak wtedy wyciągano zapach? Umieszczano kwiaty między dwiema warstwami tłuszczu. Tłuszcz jest świetnym nośnikiem nie tylko smaku, ale i zapachu. To też wciągał ów zapach, a później za pomocą specyficznej destylacji uzyskiwało się perfumy. Naturalnie dziś nikt już w taki sposób nie produkuje. Warto też zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt używania zapachów w świecie ludzi, bo już Hipokrates pisał o zbawiennym wpływie na zdrowie inhalacji oparami ziół. Później tworzono specjalne zielniki, a lekarze na podstawie zapachu moczu pacjenta starali się postawić diagnozę. Nawet najwięksi ówczesnego świata angażowali się w zgłębianie relacji zapachów i ludzkiego zdrowia. Elżbieta Łokietkówna stworzyła swój autorski preparat do wąchania. Powstała cała gałąź, która dziś nazywana jest aromaterapią. Ale czy to działa? Są badania, które dowiodły, że po części tak. Wąchanie lawendy ma ponoć delikatnie spowalniać pracę mózgu, a składniki olejków milowego uspokajają i ułatwiają zaśnięcie. Jednak z całą mocą podkreślam za doświadczonymi lekarzami, żadne zapachy nie zastąpią leków czy czasem koniecznych zabiegów. Nie dajmy sobie wmówić, że jest inaczej. Cieszmy się zapachami, a medycynie dajmy robić swoje. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.